Pokój i dobro. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki, audycji o książkach pełnych dobrych wartości. W czasie jednej z ostatnich kateches poświęconych rozeznawaniu w naszym życiu, wygłoszonej w trakcie środowej audiencji ogólnej, Ojciec Święty Franciszek powiedział, że czytając żywoty świętych, możemy nauczyć się rozpoznawać styl działania Boga, to w jaki sposób On działa w życiu człowieka, jak go prowadzi. Dziś sięgamy po piękną książkę, która jest dowodem działania Boga w historii życia Albino Lucianiego. Historii, która prowadzi od ubogiego włoskiego domu do stolicy Piotrowej. Gościem w studiu Radia Niepokalanów jest dziś ksiądz dr Jacek Skrobisz, na co dzień proboszcz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie w diecezji łowickiej, autor książki pod tytułem Pokora. Historia życia Jana Pawła I. Pokój i dobro, księże, witam bardzo serdecznie.
Pokój i dobro, witam panią, witam państwa.
Spośród licznych pontyfikatów wybrał ksiądz dość nietypowy, można by powiedzieć, jeden z najkrótszych w dziejach Kościoła. Jak to się stało, że postanowił ksiądz zbadać życie właśnie Albino Lucianiego, jak ksiądz na niego trafił?
Trafiłem w ten sposób, że po 10-letnim byciu rektorem w seminarium w Łowiczu uzyskałem od mojego biskupa taki roczny urlop naukowy i tak się zastanawiałem właśnie, gdzie go spędzić. Myślałem najpierw o Uniwersytecie Karola Wyszyńskiego, żeby tam posłuchać sobie jakichś takich kursów, żeby trochę odświeżyć umysł, ale akurat przez znajomych otworzyła się możliwość zamieszkania w Wenecji przy jednej z parafii i będąc takim rezydentem, więc nie obciążony zupełnie żadnymi takimi sprawami administracji kościelnej, pomagałem w duszpasterstwie, to było przeważnie wieczorami, jednemu starszemu księdzu, byłem też rano w szpitalu w Wenecji, odprawiałem tam mszę świętą. I cała reszta, cały dzień praktycznie między tym porannym a wieczornymi zajęciami był wolny. W związku z tym chodziłem do bibliotek, bardzo zresztą takich dobrze zaopatrzonych, doinwestowanych bibliotek. Mówię to przede wszystkim właśnie m.in. o franciszkańskich ojców kapucynów na wyspie Giudecca, a jednocześnie dzisiaj trochę zapomnianych, tak? Miejsca, gdzie mało osób zagląda, naprawdę urocze miejsca. Pewnie gdyby ktoś miał pomysł, to pewnie by tam zrobił jakieś kawiarnie, tak? Natomiast oczywiście one cały czas służą tą mądrością, która jest tam zgromadzona. I najpierw miałem taki pomysł takiego krótkiego artykułu Albino Lucianim, żeby wypełnić pewną lukę taką, która istnieje w Polsce. Odnośnie jego osoby sam nic nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że jest patriarchą Wenecji, że był. A potem to się rozrosło, ponieważ Wenecjanie, których poznałem, skontaktowali mnie z rodziną, z bratanicą, panią Pią Luciani. Pojechałem na wywiad, zebrałem dużo materiału, ona mnie przekierowała też do innych miejsc. A potem wpadłem na pomysł, żeby odwiedzać te miejscowości, gdzie on przebywał jako biskup, gdzie się uczył. Więc i byłem w Belluno, w miejscu, gdzie kończył seminarium. Byłem w Vittorio Veneto, to jest jego pierwsza diecezja, w katedrze, w seminarium. Też pewne takie pamiątki zacząłem zbierać czy opisywać. I potem oczywiście w Wenecji, tak? W Wenecji o tyle to było też ciekawe, że miałem możliwość chodzenia do nie tylko do tych bibliotek, tych kościelnych tak zwanych, ale też przede wszystkim do jednej biblioteki takiej świeckiej, gdzie konsultowałem gazety i jakieś periodyki z okresu życia właśnie Albino Lucianiego, kiedy był tam patriarchą. I to było tyle ciekawe, że może życie, jeszcze powiemy pewnie sobie o tym, życie jako to nie było jakichś takich spektakularnych rzeczy, jakichś takich rzeczy, gdzie można powiedzieć, to musimy powiedzieć całemu światu. Natomiast przy okazji mogłem poznawać historię Włoch, tak? Bo to jest taki okres, myślę, że my troszeczkę wiemy, tak? Ale nawet jeżeli ktoś tam mieszka, też wcześniej byłem na studiach dość długo, to myślę, że warto taką jakąś taką bazową wiedzę na temat też ludzi, którzy się tam nacierpieli, ponieważ też dotykała ich pierwsza wojna światowa, nic o tym prawie nie wiemy. Potem druga wojna światowa, to tak samo jak tutaj na naszych terenach, też cierpieli chociażby tym, że był ten reżim faszystowski, potem podział Włoch. Takie, no i to wszystko jakoś splatało się z życiem Albino Lucianiego i potem te czasy nowożytne. Lata 70. też były bardzo ciekawe, więc warto było prześledzić też tę historię.
Właśnie poczytając książkę, no nie jest to monografia naukowa oczywiście, to jest książka taka, którą każdy może wziąć do ręki i przeczytać, ale widać takie naukowe zacięcie u księdza, takie szczegółowe badanie różnych rzeczy, mnóstwo źródeł, do których ksiądz dociera, także właśnie tak jak ksiądz wspomniał, rozmowa ze siostrzenicą, ale też widać Włochy po prostu. Można mieć takie wrażenie, że się razem z księdzem tymi uliczkami chodzi. Ksiądz musi kochać chyba Włochy.
No to jest taki drugi kraj, gdzie spędziłem trochę czasu. Najpierw prawie 6 lat na studiach, potem właśnie ten rok w Wenecji i praktycznie no, nie ma roku, kiedy tam nie jadę, nie przebywam. Więc no, Włochy mają taki klimat, tak? Są pewne miasta jak Rzym czy jak Wenecja, których to miast nie da się, to są takie jakby niewyczerpane. To znaczy można tam mieszkać i rok, i dwa, i trzy i człowiek się nie znudzi, tak? Tym miastem, zabytkami, miejscami. Myślę, że to jest taka rzecz bardzo rzadka. Tak? My tak mówimy, nie wiem, przynajmniej część teraz te pokolenia się bardzo szybko zmieniają. Natomiast no, mówi się tak, prawda, że tam jest klimat. Tak? I to nie chodzi o to, że, bo powiedzmy, jedziemy do jakiegoś uroczego miasteczka włoskiego, też jest klimat, tak? Ale wiadomo, no, nie można ten sam placyk przychodzić miesiąc. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o Wenecję, czy Rzym, czy Asyż, to też jest takie bardzo ciekawe miasto. Czy takie miasta, które mają właśnie tą taką historię sięgającą średniowiecza, gdzie nie można, powiedzmy, ingerować też w tę architekturę zewnętrzną. Myślę, że no, tam jest coś takiego, czego może też brakować nam. Tak, my mamy dużo natury, pięknych krajobrazów, chociaż tam tego też nie brakuje, a tej takiej zabudowy, takiego miejsca, takich domków, tak, domów, gdzie no, każdy chciałby przebywać, to pewnie też takich miejsc u nas brakuje.
Poruszające są opisy dzieciństwa Albino Luceniego w księdza książce, bo to właśnie jego historia wysuwa się jednak na pierwszy plan. Między innymi bieda, w której dorastał. Opisy tego, jak nie miał co jeść, nie znał smaku białego chleba, czy nawet poszedł żebrać. Czy możemy opowiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o dzieciństwie i młodości przyszłego papieża?
No właśnie, to dobrze widać na miejscu, to znaczy szczyty, które okalają miejscowość rodzinną Forno di Canale za czasów Lucianiego, potem przemianowaną na Canale d'Agor, do dzisiaj tak to występuje na mapie. I to dopiero tam widać tą surowość gór, tak? My znowu jesteśmy przyzwyczajeni do naszych teatr, pewnie dużo słuchaczy czy ludzi tam spędza czas. Można by to tak przemnożyć, Tatry razy 20 może nawet, tak? I też jeszcze nie wyczerpiemy całości, bo mówię tutaj o części Dolomitów. Urocze miejsca, piękne, majestatyczne góry, jakieś tam strumienie, rzeki i tak dalej. Przy okazji też te wioski takie, które gdzieś tam są rozsiane, nawet na wysokości ponad 1000 metrów, gdzieś jakieś miejscowości. I jednocześnie, no wiadomo, skrócony czas wegetacji, więc to wszystko się łączy, że tam nie można było się dorobić, tak? O tym, o czym też wspominam w książce, że ogromna fala emigracji wśród mężczyzn, którzy szukali, to był początek XX wieku, więc rozwój taki industrialny, fabryk. Między innymi ojciec Lucianiego spędził ogromną część czasu, dopiero w 1925 roku wrócił do Canale d'Agor, do już jak Luciani był kilkunastoletnim chłopcem. To wszystko się przekładało na to, że na przykład, tego chyba w książce nie pisałem, ale już nie pamiętam, natomiast zimę spędzali w jednej izbie, chociaż ten dom, też byłem w jego domu rodzinnym, trochę przerobionym tak na cele muzealne, ale też można sobie wyobrazić, że mieszkało tam, prawda, dwie siostry przyrodnie, mama, pani Bortola, no i trójka rodzeństwa, tak, jeden jego młodszy brat Lucianiego, Albino, Federico zmarł po roku jako roczne dziecko. Więc te 5 osób w takim no, małej izbie, tak, i jednocześnie to, czego myślę, że może też brakuje tych opisów I wojny światowej, my pewnie jednak znamy różne pokolenia od naszych babć, znamy opisy II wojny światowej. Wiadomo, że brakuje tych świadków, tej historii już teraz. Natomiast tamten przesuwający się front, rabowanie przez żołnierzy jedzenia, zapasów. Ktoś miał krowę jakąś, która była no, jedynym źródłem utrzymania teraz, jak została zarekwirowana, więc to były dramaty ludzkie, to znaczy no, my dzisiaj się boimy tak o zimę, tak jak to będzie, ale to sobie trzeba wyobrazić, jak to wyglądało na miejscu i on w takiej surowości wzrastał. No, potem będzie taki czas, kiedy zostanie wicerektorem w seminarium i żeby mieć te same standard życia, co jego wychowankowie, seminarzyści, to na przykład nie pozwolił, żeby jego pokój był ogrzewany. Tak? Wiadomo, to nie jest Polska, no ale ja w Wenecji na przykład rzadko pada śnieg, ale wiatr od wody jest tak przenikliwe, zimno czasami, że oni są tak nauczeni 4 godziny grzać, więc mi to na przykład nie wystarczało, tak? Mimo tego, że no wiadomo, jestem z północy, wychowany w Polsce. Więc no tak sobie można to wyobrazić, że no z jednej strony to ciepło rodzinne, ta bliskość tych ludzi, a z drugiej strony no rzeczywiście taka surowość, tak? Już nie opisywałem powiedzmy, jak oni tam prawda, mieli, na ile mogli prawda, sobie pozwolić na różne rzeczy, ale naprawdę było to życie bardzo skromne.
My dziś postrzegamy biedę, trudy życia głównie jako nieszczęście, ale kiedy się patrzy na historię świętych, między innymi właśnie historię Albino Lucianiego i później widzi efekty tego życia, tego dzieciństwa, młodości, to można by powiedzieć, że roślina rosnąca w trudnych warunkach jakoś się hartuje i później zostaje ukształtowana jednak w taki dobry sposób w jego życiu. To później było widać i w seminarium, i właśnie później, gdy był kapłanem, biskupem, efekty tego trudnego życia. Wyszło mu to na dobre, tak mi się wydaje.
No tak, on się też nauczył pewnie jako dziecko takiej wrażliwości na drugiego człowieka. Zresztą ojciec też mu powiedział, kiedy szedł do seminarium, ważne, żebyś był po stronie ubogich. I on to wspomina też, tak? Wraca do tych słów swojego ojca gdzieś tam w różnych wypowiedziach. Natomiast rzeczywiście widać tą surowość życia. On też taki, bo się w pewnym momencie zastanawiałem, czy dobrze, święci świętymi, tak, ale jakieś wady, tak? Jak to zrobić, żeby nie odmówić świętości, jednocześnie pokazać pewną taką trudność charakteru. Więc ta surowość też się przekładała, może nie tyle na relacje z ludźmi, ale na pewne wymagania od innych, tak? Więc on był bardzo wymagający, wymagał posłuszeństwa. Wymagał tego, żeby pewnie już jako biskup, żeby jednak spełniano jego zalecenia. I to też widać. On sam był bardzo posłuszny. Natomiast rzeczywiście ta bieda nauczyła go wrażliwości na drugiego człowieka, takiej, żeby widzieć to tych potrzebujących. Może dzisiaj na pontyfikatu papieża Franciszka też o tym się dużo mówi, tak, żeby tego nie przechodzić do obojętnie. Obok takich osób. Jak zajrzymy do kalendarza, znowu tak może na marginesie powiem o świętych takiego rozszerzonego Martyrologium Romanum, to tam często się pojawiają, na dany dzień jest na przykład 15 czy 16 świętych, takich, których znamy i tam się często pojawiają właśnie tacy założyciel, powiedzmy nawet niedawno było założyciel zakonu zajmującego się ubogimi, prawda, czy jakaś tam założycielka, która zajęła się dziećmi. Więc to na pewno tutaj przyznam pani rację odnośnie tej wrażliwości na właśnie ta bieda, która później powoduje, przynosi dobre owoce właśnie w postaci takiej wrażliwości, też prostoty, bo on był w pewnym momencie, tam pisze taką może nieprzyjemną rzecz, ale o telefonie, które miał właśnie bratanica, powiadamiającym, że papież zmarł, dzwonił jego sekretarz, taki Don Diego Lorenzi. No i właśnie on tak mówi, wiesz, że żadnych pieniędzy nie zostawił, bo rozdawał wszystko, co miał, tak? Więc ona to czytała tak trochę nieładnie, tak? Że to był taki wyrzut, a jednocześnie no, komplement, kiedy to przeczytamy już po latach.
Jakim jeszcze był kapłanem, biskupem Albino Luciani? Wiem, że też na przykład sprawa powołań była dla niego bardzo ważna, kształtowania kleryków na przykład, na to też
tak, no był bardzo, przede wszystkim był taki bardzo gorliwy, sumienny, pracowity, tak, to znaczy takie cechy, które dzisiaj może nie są modne, ale też mogą tak trochę no być, znowu trzeba wypowiedzieć, żeby pociągać. No, my żyjemy w takim czasami w takim marazmie. Robię to, co mi się chce, prawda? Modlę się, jak mam natchnienie, to takie są rzeczy, prawda, jak masz ochotę, to, tak, więc...
Nie jest modna praca tak, nad sobą.
Znaczy i też przyjęcie jakichkolwiek trudności, tak, więc chociażby taka rzecz, o której wspomniałem, żeby na przykład w zimnym pokoju przebywać, tak, i ponieważ no, moi wychowankowie w takich samych warunkach przebywają, więc to jest wręcz nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. Natomiast jak pani pyta, jaki był, no to właśnie taki, że bardzo sumienny. Starał się jako ksiądz, to na przykład bardzo starał się katechizować, bo sam był katechizowany i widział, jak ten, to dzisiaj możemy nazwać lekcję religii, tak? Ja nawet miałem taki pomysł, żeby jest taka 60-stronicowa broszurka, nazywa się Katechetyka po polsku w okruchach. I miałem taki, zacząłem to czytać też niedawno. I tam jest na przykład we wprowadzeniu, gdyby ktoś nie powiedział, że to jest napisane w 50, bodajże 6 roku zostało wydane, że to jest z 56 roku z Włoch, to byśmy myśleli, że ktoś napisał to teraz. Bo on pisze o konieczności katechizacji dzieci, młodzieży. Mówi, dorośli zupełnie nic nie wiedzą o wierze. Mają taką mentalność wiary, jaką wynoszą z dzieciństwa. Więc to Bozia jest, tak, Jezusek, to wszystko jak gdyby odstaje od rzeczywistości, bo ten Jezusek niestety, ale zmarł na krzyżu, tak? A Bozia to nie jest Bozia, tak? Tylko Pan Bóg w Trójcy Jedyny. I to wszystko to gdzieś tam jest nie na wymiar ten współczesny. Więc tutaj, jeżeli patrzymy na właśnie Albino Luceniego, jego życie właśnie z takiego okresu kapłaństwa, no to widać taką ogromną pracę, taką gorliwość. Ja tak ostatnio mówiłem, że przeciwieństwem właśnie takiej gorliwości zabiegania o dusze ludzkie jest małoduszność. To nawet rzadko używany zwrot. Więc on był przeciwieństwem tej dużoduszności, tak?
Wielkoduszność.
Wielkoduszność. Więc małoduszności widać przeciwieństwo w nim, w jego życiu. Więc to niewątpliwie należałoby jakoś tam zaznaczyć, tak? I mieć na uwadze, jeżeli chodzi o właśnie Lucianiego. Później jako biskup też taki, który organizuje, biskup, który się uczy, który poznaje, który już był biskupem w 59 roku, został mianowany na diecezję Vittorio Veneto 15 grudnia i potem, kto zna troszeczkę historię, to wie, że już się rozpoczynają pierwsze takie przygotowania do soboru. Sobór jest otwarty w 1962 roku i on to postrzega jako ogromny spektakl. On nigdy nie miał takiej możliwości, żeby być wśród tylu ludzi z różnych krajów, uczestniczyć. No, człowiek z prowincji, wychowany na północy Włoch, kiedy się uczył, kiedy robił doktorat, robił to zaocznie, bo linia frontu, nawet też odkrywałem to z takim zdziwieniem, linia frontu przebiegała przez środkowe Włochy, Rzym był po stronie aliantów, północ była pod kontrolą jeszcze faszystów, takiego marionetkowego rządu Mussoliniego, który został wykradziony i tak dalej. Ciekawe historie. I teraz przyjeżdża i widzi taki kościół międzynarodowy, zachwyca się tym, że może po łacinie zwracać się do tych ojców. Pisze jak dziecko prawie. Ja siedzę tam w piątym rzędzie, nie pamiętam dokładnie, nie, ale siedzę, patrzę, po mojej prawej stronie ten, po lewej stronie ten. Są takie zdjęcia, gdzie do swojej diecezji zaprasza jednego z biskupów z Afryki i pokazuje go jako taką dzieci, nawet dochodzą, bo no były czasy, kiedy dopiero się, prawda, zaczęły podróże, więc nawet chyba spotkanie murzyńskiego biskupa było dla niego takim ogromnym zaskoczeniem, więc no to taki był człowiek otwarty. Niektórzy powiedzieli tak dość krytycznie, że zachwycał się, a potem jak gdyby włączały mu się takie hamulce i brakowało w jego, powiedzmy, biskupstwie takiej ogromnej otwartości, ale myślę, że ta przezorność, czy taka podejrzliwość co do nowości kościelnych wynikała też ze znajomości ludzkiej natury. To nie było tak, że prawda, on robił to tylko dlatego, że bał się nowości, tylko no wiedział, że trzeba zawsze znaleźć ten złoty środek, tak? Więc starał się to, co tradycyjnego wyniósł, łączyć właśnie z tym, co przynosił sobór.
Ale też warto wspomnieć o tym, że on się dużo modlił, że wcześnie wstawał, mówił o tym, że modli się, bo modlitwa daje mu siłę. Kiedy wiedział, że nie będzie miał wieczorem czasu, potrafił nawet rano odmówić kompletę, pisze ksiądz o tym. Myślę, że to też ważny rys.
Tak, znaczy to, jak to mówi się, pilnował modlitwy, tak? Takie sformułowanie. Na pewno jest trochę takich wątków biograficznych dotyczących jego wychowania, natomiast takich wewnętrznych, przeżycia, refleksji, co mu tam powiedzmy wyniknęło z pewnych przemyśleń ewangelicznych, czyli na własny użytek, tego nie ma. I kiedyś zadałem takie pytanie właśnie odnośnie do tej relacji z Panem Bogiem. Mówię, że jakoś tak mało brakuje mi, do tej pani właśnie Pii Luciani zadałem pytanie, mówię, brakuje mi takiego Lucianiego, który byłby taki otwarty i mówił o swoich przeżyciach, o swojej relacji do Pana Boga, no takich. A ona powiedziała takie zdanie: on strzegł swoich sentymentów. Trochę może to brzmi tak, ja to cytuję tak twardym tłumaczeniem. Strzegł, zachowywał dla siebie to, co, prawda, Pan Bóg mówił do jego serca. Czyli jakby taką intymność starał się zachować, że nie wszystko było dla wszystkich. No to też jest ciekawe. Wtedy można też lepiej rozumieć, chociaż my dzisiaj w takim świecie jesteśmy, gdzie no raczej pokazujemy pewne wnętrze. Teraz pytanie, czy znowu nie będzie tego, że tam też jest pewna granica, tak? Z jednej strony no dobrze być otwartym, a z drugiej strony pewnie też jest taka granica, gdzie nie powinniśmy o niektórych rzeczach mówić publicznie, tak? Zachować je dla siebie, no ze względu na dobro drugiego człowieka, chociażby, żeby na przykład nie gorszyć, czy to tak bym odpowiedział na to pytanie odnośnie modlitwy, tak? To znaczy jest dużo właśnie pism Lucianiego nauczającego, natomiast mało jest pism Lucianiego mówiącego o sobie, tak? I nie wynika to z jego pokory, bo on mówi o sobie na przykład, kiedy wybierano go na papieża, że na pewno to on jest taka osobą, która jest niezdatna do tej misji.